każdy wtorek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Ciekawostki, najnowsze informacje, wywiady, komentarze, czyli magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.
Jakub Lesiński, witam fanów czarnego sportu. W dzisiejszym programie będziemy rozmawiać tylko i wyłącznie o bieżących kwestiach związanych z Falubazem. Na początek temat, którym w ostatnich dniach żyje chyba cała sportowa Zielona Góra, czyli ewentualne wejście miasta do spółki żużlowej. Później będzie także o 60 godzinach z Falubazem. Ta akcja startuje już w przyszłym tygodniu, a w dzisiejszym magazynie omówimy jeszcze plan pierwszych treningów na torze oraz sparingów z udziałem Falubazu. Wczoraj w dogrywce prezentowaliśmy długą rozmowę z prezesem Zielonogórskiego Klubu Adamem Golińskim. Dzisiaj w studiu ekspert Maciej Noskowicz z redakcji sportowej Radia Zachód, nasz specjalista od czarnego sportu. O czym rozmawiamy? Chyba się Państwo domyślacie. Ty także pilotujesz od początku, tak to nazwijmy, tą sprawę ewentualnego wejścia miasta Zielona Góra do żużlowej spółki. To jest właśnie ten temat, o którym ostatnio sporo się w naszym mieście mówi. To ja chciałem ciebie zapytać na początek, kiedy właściwie ten temat się tak naprawdę pojawił i co właściwie to wejście miałoby oznaczać, z czym miałoby się wiązać?
No, o wejściu miasta do spółki to mówiło się od dłuższego czasu. Nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, kiedy były pierwsze rozmowy, natomiast już w październiku ubiegłego roku była sprawa związana z tym, żeby miasto formalnie weszło do spółki. Na to już wtedy, w październiku 2018 roku, nie chcieli zgodzić się współwłaściciele Robert Dowhan i Zdzisław Tymczyszyn i temat właściwie powrócił jak bumerang, tylko że ze zdwojoną siłą właśnie teraz przed inauguracją rozgrywek ekstraligowych. Natomiast co miałoby oznaczać udział miasta? Na pewno większą gwarancję bezpieczeństwa, bo jednak miasto to jest taki prawdziwy fundament bezpieczeństwa finansowego przede wszystkim, ale chyba nie tylko, bo oprócz sponsorów, głównych udziałowców jest też podmiot publiczny, który gwarantuje, no myślę, że ciągłość i kontynuację tego, że jeżeli by się coś wydarzyło niedobrego w kontekście finansów tych współwłaścicieli, no to jest ten bezpieczny filar w postaci miasta. Ja to tak odbieram, tak rozumiem ewentualny udział miasta w spółce.
Dlaczego właśnie część ze współwłaścicieli Falubazu nie chce się zgodzić na takie rozwiązanie?
No to jest bardzo dobre pytanie, które kieruję i do Roberta Dowhana i do Zdzisława Tymczyszyna. Nie jest tajemnicą, że poza prywatnymi rozmowami, które myślę, że dziennikarze i mówiący te słowa także odbywa, no to jednak panowie nie chcą komentować sytuacji oficjalnie. Myślę sobie na bazie swojej wiedzy i rozmów, że to jest po prostu gra dużych panów z dużymi portfelami, mówiąc wprost. Każdy chce zachować jak największe wpływy, każdy chce mieć jak najwięcej do powiedzenia w kontekście działalności bieżącej spółki, no ale także ewentualnie w partycypowaniu ewentualnych zysków, które mogą się pojawić po bardzo udanym sezonie 2019, tak zakładam. I myślę, że o to tutaj chodzi tak naprawdę, bo zakładam, że każdemu zależy na tym, żeby było dobrze, żeby Falubas osiągał rezultaty, ale droga do tego, no, nie jest tożsama. Po prostu każdy ze współwłaścicieli myśli trochę zupełnie inaczej i dlatego chyba nie ma zgody.
To doprecyzujmy, jak w tej chwili wygląda ten podział akcji w Falubazie? Kto ma ile tych procent?
No, teraz jest sytuacja prosta. Panowie Bieńkowski, Dowhan i Tymczyszyn mają po 33% i ten 1% należy do Stowarzyszenia Zielonogórskiego Klubu Żużlowego. Proporcje są inne, one pojawiały się również w ogólnopolskich mediach. No, ostatnia propozycja z piątkowego walnego zebrania, o czym także informowaliśmy, polega na tym, żeby każda z czterech stron z miastem razem miała mieć po 24,75%, no i ten 1% dla stowarzyszenia. I myślę, że byłby to taki bardzo jasny i chyba sprawiedliwy układ, jeżeli możemy mówić o sprawiedliwości w biznesie, no bo on de facto nie zakłada przewagi któregokolwiek z podmiotów. I tu się, powiem szczerze, już mocno zdziwiłem. O ile wcześniej można było sugerować, że dobrze, miasto będzie miało więcej, to będzie miało większy wpływ, o tyle przy ostatniej propozycji dziwię się trochę panom Dowhanowi i Tymczyszynowi, że jednak nie chcą pójść na układ związany z tym równomiernym potraktowaniem wszystkich czterech podmiotów. Jeżeli taka propozycja była, nie spotkała się z uznaniem, no to jest wielki znak zapytania dla mnie i chyba dla kibiców zielonogórskiego żużla, bo z tego co wiem, stanęło na tym, że panowie Dowhan i Tymczyszyn chcą mieć po 26%, razem by oznaczało 52%, a więc większy wpływ na działalność spółki. No, o te procenty mówiąc krótko chodzi o wpływ na działanie spółki żużlowej.
Bo firma Stelmet Stanisława Bieńkowskiego chce, tak, żeby jako jeden z tych trzech współwłaścicieli chętnie przyjęłaby miasto.
No tak, to nie jest żadną tajemnicą, że firma Stelmet i Janusz Kubicki, tu zresztą właściwie dwa takie obozy się pojawiły, jeżeli tak można mówić, czyli Urząd Miasta, prezydent Janusz Kubicki i firma Stelmet Stanisław Bieńkowski, no to można powiedzieć jedna strona barykady i Robert Dowhan, Zdzisław Tymczyszyn druga. Notabene panowie jeszcze do niedawna nie mówili jednym głosem. Dzisiaj widać, że już jest trochę inaczej. Tak to chyba działa w biznesie. Nie wiem, nie mam tylu pieniędzy co panowie i podejrzewam, że znakomita większość naszych słuchaczy także, ale myślę, że tak to jest, że raz są sojusze, raz zgody nie ma i taki podział ról chyba właściwie na pewno w tym momencie występuje.
Procenty procentami, jak już mówiliśmy, a kto w tej chwili w Falubasie tak naprawdę rozdaje karty? Kto ma największy wpływ na klub?
Tak, to jest dobre pytanie, bo można
całe
powiedzieć...
dobre pytanie.
Można powiedzieć, że z jednej strony Stanisław Bieńkowski, który szef Stelmetu, z tego co wiem, to przecież były udzielane już wcześniej, o czym zresztą Adam Goliński wczoraj bodajże podczas naszej rozmowy, którą prezentowałeś w dogrywce, mówił, że została zasilona kasa już w październiku pożyczką przez Stanisława Bieńkowskiego, a więc no, można powiedzieć, że to jest największy gwarant finansowy. Można powiedzieć też, że Urząd Miasta jest też no, takim najważniejszym rozgrywającym z tego względu, że jeżeli nie będzie tych pieniędzy, to pytanie, co dalej? Nie
a te pieniądze do tej pory zasilały taką stałą praktycznie kwotą, prawda?
No tak, klub. Powiedzmy sobie wprost, że jeżeli jest gwarancja 3 milionów złotych z publicznych pieniędzy, fakt, że znakomita część z tej sumy szłaby na dokapitalizowanie spółki, czyli na dodatkową emisję akcji, ale no to wtedy miasto weszłoby w tę spółkę, byłoby gwarantem, o czym wspominaliśmy wcześniej, czyli miasto tutaj także rozgrywa, no ale myślę, że i panowie Dowhan, Tymczyszyn także bez nich się nic nie da zrobić, czyli tutaj myślę, że podział tych ról i wpływów jest równomierny, nie można powiedzieć, że jeden ma większy wpływ, drugi mniejszy, bo gdyby tak było, no to nie dyskutowalibyśmy dzisiaj, nie spieralibyśmy się i nie martwilibyśmy się o przyszłość Falubazu Zielona Góra. Tutaj te poszczególne ogniwa muszą się zazębić, mówiąc wprost, a może inaczej, może panowie muszą usiąść i po prostu się dogadać. Wtedy będzie sukces.
No właśnie, było już kilka spotkań, formalne, nieformalne spotkania, na razie nie osiągnięto porozumienia. To kolejne spotkanie zaplanowane na 8 marca. No, może w Dzień Kobiet panowie do porozumienia dojdą.
Sądzisz, że Dzień Kobiet wpłynie pozytywnie? O, bardzo by było fajnie. Myślę, że musi się to rozstrzygnąć nawet znacznie szybciej, bo zbliża się koniec miesiąca. Marzec to już jest taki okres, podczas którego chyba wszyscy w klubie i sami zawodnicy przede wszystkim myślą o sezonie żużlowym i ten brak komfortu, taki dyskomfort, jeśli chodzi o organizację żużlową, no może wpłynąć niekorzystnie, bo jednak spaliśmy spokojnie. W ostatnich miesiącach zbudowano naprawdę super skład, kto wie, czy nie najlepszy w historii zielonogórskiego żużla i raptem się okazuje, że są problemy. Pytasz mnie, czy 8 marca coś się wydarzy. Myślę, że tak, że musi to pójść w którąkolwiek
stronę. To już jest taka graniczna data twoim zdaniem?
No tak, tak. Ja sugeruję nawet, że wcześniej, ale no niech będzie 8 marca, rzeczywiście kolejne walne i wtedy no albo w jedną, albo w drugą stronę, bo myślę, że tutaj musimy mieć konkrety i myślę, że również inni sponsorzy, którzy przekazują swoje środki finansowe na sport, chcieliby wiedzieć, jaki ten Falubas będzie, czy będzie dysponował takim, a nie innym budżetem, czy miasto wejdzie do spółki i będzie gwarantem, czy miasto jest w stanie wspomóc tylko i wyłącznie przez sumę finansową, przez dotację poprzez sport, a bez udziału w spółce i tak dalej, i tak dalej. A więc te konkrety muszą się pojawić. Jak to wszystko będzie rozwiązane? No, czekamy z utęsknieniem. Myślę, że to jest dzisiaj najważniejsze pytanie, co dalej.
Prezes Falubazu Adam Goliński powiedział wczoraj tobie, że klub znajduje się w trochę tragicznej sytuacji. To dosyć, mam wrażenie, mocne określenie. Czy faktycznie są powody do obaw?
Ja myślę, że są, chociaż z tragizmem ja prywatnie, subiektywnie jeszcze bym nie przesadzał. Gdyby okazało się, że miasto powie wprost, Janusz Kubicki zwoła konferencję prasową, myślę, że do tego dojdzie w ogóle w najbliższym czasie, tak sobie myślę, i powie, albo wchodzę do spółki jako miasto, albo nie ma żadnej pomocy ze strony Magistratu Zielonogórskiego, to wtedy sytuacja jest tragiczna, bo wtedy trzeba łatać dziurę, po prostu. Natomiast teraz może ta sytuacja być tragiczna, aczkolwiek wydaje mi się, że to jest raczej próba wywołania do tablicy poszczególnych współwłaścicieli, czyli Tymczyszyna i Dowhana, żeby po prostu się określili, co dalej. I myślę, że temat jest na tyle gorący i ważny, i nie tylko dla kibiców, ale i właściwie dla nazwę to górnolotnie, mieszkańców Zielonej Góry, że karty powinny być odkryte. Karty na stół, panowie. No, wiem, że to są duże pieniądze, ale to jest nasze, górnolotnie mówiąc, wspólne dobro zielonogórskie w postaci żużla. I chcielibyśmy wiedzieć, ja także jako dziennikarz, ale kibice również, kto ile może, kto jaki chce mieć wpływ. Grajmy w otwarte karty i wtedy chyba będzie łatwiej o konkretną odpowiedź.
3 miliony złotych od miasta miałoby trafić, jeżeli miasto, jak już mówiliśmy, by weszło do spółki. To jest sporo, bo to jest no, prawie 1/3 budżetu, tak? To Falubas planuje budżet na poziomie, zdaje się, 10,5 miliona.
10-11. Znaczy, wiadomo, że to trzeba inaczej to patrzeć, ponieważ część z tej sumy, no prawdopodobnie milion, szłaby na dokapitalizowanie spółki, czyli nie na tę działalność bieżącą. To wtedy 2 miliony by poszły, tak? Ewentualnie na tę bieżącą bieżącą działalność, milion na to, żeby wejść do spółki. Ale to i tak są olbrzymie pieniądze. To jest w ogóle też temat na dyskusję akademicką, którą przeprowadzaliśmy tutaj z Jackiem Białogłowym. Czy pieniądze publiczne powinny iść aż w takiej wysokości na sport zawodowy? No ale zakładamy, że Zielona Góra jest tak zakręcona na punkcie żużla, że tutaj wszystkim na czarnym sporcie zależy, że chcemy tego. W związku z tym, no, to jest duża suma, na pewno. Ja bym chciał wiedzieć, jaką propozycję albo alternatywę mają panowie Dovhan i Tymczyszyn, bo dzisiaj mi tego brakuje i właściwie w tej całej układance my nie wiemy, co ci panowie myślą. Ja nie będę bazował na nieoficjalnych doniesieniach, rozmowach, bo nie wypada. Natomiast myślę, że temat jest na tyle ważny, już się powtórzę, że oni także powinni zabrać głos. Panowie, antena również Radia Zielona Góra do waszej dyspozycji, jeżeli chcecie przedstawić swoje stanowisko. No to my, ja mówię w imieniu chyba naszym dziennikarskim, ale kibiców zielonogórskiego żużla przede wszystkim, do waszej dyspozycji czekamy.
Zapraszamy oczywiście. No to na koniec podsumujmy tą całą naszą dyskusję. Jak twoim zdaniem ta sytuacja, no może nie tyle zakończy się, co może się zakończyć, twoim zdaniem?
Myślę, że mimo tego, że dzisiaj są jednak czarne chmury, to jednak będzie optymistycznie, jednak będzie pozytywnie. Jednak panowie po prostu się dogadają, natomiast nie wiem w jakich proporcjach kto ustąpi, kto będzie z kompromisu zadowolony, a kto nie, a może nie będzie kompromisu, może po prostu to jest taka próba sił, no podmiotów.
Trochę taka demonstracja siły, że ja jestem mocny, ja nie ulegnę.
Myślę, że tak. No, to jest tak, że ja też się nie dziwię w pewnym sensie Zdzisławowi Tymczyszynowi i Robertowi Dovhanowi, no bo chcieliby zachować wpływy i myślę, że w biznesie jest to też naturalne. Trzeba sobie jednak odpowiedzieć na pytanie, co za tym idzie, za tymi wpływami. Jeżeli chcę zachować wpływy, to muszę jednak mieć legitymację do tego, a najczęściej jest tak, że legitymacja w sporcie, w biznesie to jest legitymacja finansowa. Krótko mówiąc, kto ma więcej, ten ma więcej do powiedzenia. Myślę, że jednak za czas chyba niedługi będziemy ze spokojem oczekiwać inauguracji żużla. Bardzo bym chciał w to wierzyć.
Czyli raczej nie będzie czarnego scenariusza, a w ogóle jeżeli Falubas miałby nie dostać, oczywiście tutaj teoretyzujemy tych pieniędzy z miasta, to czy Falubas przetrwa z tą taką silną, mocną drużyną, która jest przecież kosztowna?
Myślę, że przetrwa, natomiast ja też nie wierzę w to, co ogólnopolskie media próbują przedstawić, że za chwilę Dudek albo Waculik zostaną wypożyczeni. Jeżeli by tak było, że miasta nie będzie stać, albo miasto nie będzie chciało dać takiej sumy na Falubas, to będzie po prostu próba rozpoczęcia sezonu w takim mocnym składzie, bo tak niestety, ale tak to wygląda, część zespołów też nie ma podopinanych budżetów, a jednak startują w najsilniejszym zestawieniu. No a później czerwiec, lipiec, wtedy się zastanawiają co i jak, ale ja nie sądzę, żeby taki pesymistyczny scenariusz nastąpił. Nie wyobrażam sobie nawet tego. Oczywiście wszystko trzeba rozpatrywać, ale wydaje mi się, że czwórka panów przy takim okrągłym stole, przy którym my teraz tutaj w radiu siedzimy, no to oni też usiądą i po prostu no, się dogadają, krótko mówiąc.
Oczywiście tej sytuacji będziemy się cały czas przyglądać. Tyle nasz dziennikarz, ekspert Maciej Noskowicz, a teraz przejdziemy do bieżących kwestii związanych stricte z drużyną żużlową. W przyszłym tygodniu, a konkretnie w środę 6 marca startuje tradycyjna już przedsezonowa akcja 60 godzin z Falubazem. O jej szczegółach mówi w rozmowie z Radiem Zielona Góra rzecznik zielonogórskiego klubu Marcin Grygier.
Tak jak w poprzednich latach zjeżdża się cała drużyna, włącznie z Niki Pedersenem, który nie uczestniczył w obozie sportowym w Norweskiej Dolinie, w Szklarskiej Porębie. Tu będą wszyscy i wszyscy zawodnicy przez te 3 dni, przez te równe 60 godzin będą do dyspozycji kibiców, sponsorów, mediów i wszystkich tych, którzy są zainteresowani Falubazem. Atrakcji jak zawsze dużo. Odwiedzimy i szkoły, i będą imprezy dla szkół, które my będziemy organizować w formie gry miejskiej w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego. Finał przeglądu dopingu dla przedszkoli z województwa lubuskiego. Wieczorami imprezy też trochę kulturalne, bo kabarety w Kawonie. Czwartek tradycyjne zawody bowlingowe z zielonogórskimi radnymi. Piątek to quiz żużlowy w pubie Barcelona. Myślę, że o tym powiemy za chwilę tam troszkę więcej. No, poza tym konferencja prasowa, śniadanie biznesowe Falubas Biznes Klubu, trening wspólny z piłkarzami młodymi z Akademii Piłkarskiej Macieja Murawskiego Falubas Zielona Góra, jedynej akademii współpracującej z zielonogórskim Falubazem. Także będzie się działo dużo. 60 godzin zawodników będziemy tutaj mieli wyłącznie dla siebie, a potem chłopaków już do sezonu puszczamy wolno, że tak powiem, nie obciążamy ich tematami marketingowymi, tylko mogą się w spokoju przygotowywać do sezonu.
W przyszłą środę cała drużyna do Zielonej Góry zjeżdża.
Myślę, że niektórzy już we wtorek, zwłaszcza zawodnicy zagraniczni, bo 9:30 mamy już zbiórkę w klubie, o 10:00 zaczynamy śniadaniem biznesowym, ale tak, od środy od rana wszyscy są już na pewno w Zielonej Górze.
Niektóre z tych punktów ma wrażenie takie stałe, chociażby te kabarety, to się sprawdziło w zeszłym roku, tak?
No tak, w zeszłym roku roku super impreza, jedna chyba z lepszych w ostatnich latach z udziałem zawodników, bo coś takiego świeżego, nowego. Rzeczywiście było bardzo fajnie. Grupa improwizacyjna 7x1, znana ekipa tu zielonogórska, występująca już ponad 200 razy w tym składzie w zielonogórskim Kawonie, ale tutaj z udziałem też naszych zawodników, bo wystąpi Piotr Protasiewicz i Patryk Dudek, Martin Waculik, Adam Skornicki i Sebastian Niedźwiedź. Także liczymy na dobrą zabawę.
Wizyta w placówkach edukacyjnych to także nie jest nowość.
Przedszkola przyjeżdżają do nas. W auli Uniwersytetu Zielonogórskiego odbędzie się finał przeglądu dopingu Falu Baziaka. Przez całą zimę jeździliśmy po przedszkolach w całym województwie, gdzie dzieci przygotowywały specjalne występy artystyczne o tematyce szeroko, powiedzmy, falubazowej. I teraz wybrane przedszkola przyjeżdżają na ten finał do auli. Będzie około 400 dzieciaków z tego województwa. Jury złożone z całej drużyny i tak to się będzie odbywać. Natomiast odwiedzimy w tym roku jedną ze szkół w Krośnie, gdzie odbędzie się akcja trening z mistrzami, gdzie wszyscy nasi zawodnicy będą uczestniczyć w treningu, w zawodach. Zobaczymy, bo tak naprawdę formułę wymyśla placówka, którą odwiedzamy, sportowym. No i tak to wygląda, jeżeli chodzi o przedszkole i szkołę.
Trening piłkarski to są młodzi piłkarze, to nie będzie pierwsza drużyna falubazu czwartoligowa.
No, plan jest taki właśnie, żeby w tym treningu uczestniczyła też pierwsza drużyna. Chcemy pokazać tą zależność i jedność pomiędzy Akademią Piłkarską Macieja Murawskiego, pomiędzy drużyną falubazu Zielona Góra, do której ci piłkarze mają w przyszłości trafić, i drużyną żużlową. Wzmagamy się w mieście z problemem dwóch akademii o tej nazwie. Akademią, która z nami współpracuje, jest Akademia Piłkarska Macieja Murawskiego. I rzeczywiście taki trening się odbędzie, poprzedzony sesją wspólną zdjęciową tutaj w klubie, a tak naprawdę już od zarządzających akademią zależy, czy w jakim wieku dzieci się tam pojawią. My chcemy, żeby pojawiła się również pierwsza drużyna falubazu, żebyśmy wspólnie integrowali tą ekipę.
To jeszcze porozmawiajmy o tym trzecim falubazowym quizie żużlowym. Tutaj wychodzicie, zdaje się, do kibiców.
To już jest też bodajże trzecia edycja falubazowego quizu żużlowego. Tradycyjnie w zielonogórskim pubie Barcelona. Trwają zapisy na falubaz.com. Można zobaczyć, gdzie można zapisać drużynę. Zostało jeszcze bodajże 40 miejsc, czyli kilka drużyn. Może się zapisać. Drużyny w składzie od 2 do 6 maksymalnie osób. 60 pytań przygotowanych przez dziennikarzy portalu pobandzie.com.pl. Między innymi pytania przygotowuje Wojciech Kerber, Tomasz Dryła, Przemysław Sierakowski, Robert Noga i jeszcze Łukasz Malaka. Także ta piątka przygotowuje 60 pytań dla naszych uczestników. Atrakcyjne nagrody, o których będziemy informować jeszcze w tym tygodniu, ale przede wszystkim dobra zabawa. Dwie drużyny stworzą żużlowcy falubazu i kierownictwo, trenerzy, prezes. Także myślę, że tradycyjnie super zabawa w falubazowym gronie, tak jakby na zakończenie i zwieńczenie całej akcji.
Tutaj każdy kibic może wziąć udział, tak? Kto się zapisze, a te pytania to będą tylko falubazu dotyczyć?
Głównie falubazu, no będą związane z falubazem, natomiast mogą gdzieś tematyką troszeczkę w niektórych miejscach odchodzić, ale tak, zapraszamy wszystkich, tu nie ma co się krępować, że wiem mniej czy więcej. Chodzi o dobrą zabawę i uczestnictwo, i w poprzednich edycjach też byli tacy, którzy wiedzieli więcej, którzy wiedzieli mniej, ale wszyscy bawili się tak samo dobrze. Także przypominam, 8 marca, piątek, 20:00, pub Barcelona, zapisy drużyn na www.falubas.com.
Też będzie chyba okazja, żeby gdzieś tam chwilę sobie porozmawiać z zawodnikami, wziąć autograf, zrobić sobie zdjęcie.
No, dokładnie, po to jest ogólnie cała akcja, żeby ci zawodnicy mogli przez te 3 dni pobyć bliżej kibiców, bo wiadomo, że za chwilę trafią, tak powiem kolokwialnie, do parkingu i tam już stamtąd, tam do nich będzie ciężej już dotrzeć w trakcie sezonu. A tutaj tak, tutaj są do dyspozycji kibiców. Quiz będzie trwał, powiedzmy, 1,5 do 2 godzin. Na pewno wszyscy dłużej jeszcze chwilę zostaną. Także jest niepowtarzalna okazja, żeby z każdym zamienić słowo, zrobić fotkę, wziąć autograf, tak jak mówiłeś. Także myślę, że warto przyjść.
Pewnie, że warto, a przy okazji można oczywiście w formie zabawy, no, sprawdzić swoją żużlową wiedzę. Falubas niedawno ogłosił plan pierwszych treningów oraz sparingów przed startem sezonu 2019. Specjalnie dla nas ten cały harmonogram omówił kierownik zielonogórskiej drużyny Tomasz Walczak, którego dopytywaliśmy o pierwszy trening już na W69.
Generalnie plany sparingowe są ustalone i na tą chwilę wszystko planujemy odbyć zgodnie z tym, co zostało przedstawione w mediach, aczkolwiek mamy jeszcze taki pomysł, żeby w okresie od 3 do 5, czyli bezpośrednio przed naszym zgrupowaniem 60 godzin z falubazem, wyjechać do Wiczego, żeby te pierwsze takie jazdy już odbyć. Na torze w Wicztoku niedawno też już trenowali Martin Waculik i Mateusz Tonder, jak było można wyczytać z mediów. Tor jest dobrze przygotowany, a tak naprawdę jest to nam potrzebne, ten wcześniejszy wyjazd, po to, żeby później w okresie tam około 9-10 pojechać ewentualnie już jakiś w Niemczech sparing.
Czyli Wittstock na początek marca, co później nas czeka? Też za granicę, zdaje się.
No tak, jeśli pogoda nie będzie w Polsce sprzyjała, to planujemy wyjechać do Krzko, aczkolwiek tutaj bym jeszcze postawił znak zapytania, ponieważ jeśli u nas warunki będą odpowiednie i zdążymy przygotować infrastrukturę stadionową, to na pewno nie będziemy aż tak daleko jechali i myślę, że każdy wyjazd na tor w Zielonej Górze pomoże nam w przygotowaniu do pierwszego meczu.
Czyli Krzko to jest tak zwana opcja rezerwowa, tak? Na wypadek tego, gdyby się nie dało u nas jeździć.
No można tak powiedzieć. Zabezpieczyliśmy z Adamem każdą ewentualność pogodową w Polsce. Jak wiadomo, w zeszłym roku pogoda nam spłatała niezłego figla w drugiej połowie marca i były problemy z wyjazdem w całej Polsce na tor. Pierwsza kolejka stała pod znakiem zapytania, więc chcieliśmy w tym roku wyeliminować to ryzyko i zabezpieczyć się wyjazdem za granicę, gdzie te warunki wydaje mi się, że powinny być trochę lepsze.
A kiedy wy byście, powiedzmy, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, chcieli ten pierwszy trening tutaj na W69, ten pierwszy kultowy, bo zawsze wyczekiwany przez kibiców, odbyć?
No na pewno przed pierwszym sparingiem z Unią Leszno, czyli przed 21 marca musimy odjechać przynajmniej 2-3 treningi. Kiedy to się odbędzie? No trudno powiedzieć. Na dzień dzisiejszy jeszcze tor jest niegotowy. Nasi pracownicy przygotowują całą infrastrukturę, łącznie z bandami. Musimy zakłożyć też bandy pneumatyczne. Jest kilka rzeczy, które musimy po poprzednim sezonie jeszcze poprawić, które się zwyczajnie w trakcie sezonu zużyły. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to myślę, że w okolicach tam 15 marca powinniśmy już na własnym torze pojeździć.
Poruszył pan temat sparingów. 4 sparingi macie w harmonogramie. 2 z drużyną leszczyńską, 2 z drużyną rybnicką. To poproszę o konkrety, terminy, kto, gdzie i tak dalej.
Tak, jeździmy w tym roku sparing z bardzo mocno przeciwnikiem, z Fugunią Leszno. 20 marca spotykamy się w Lesznie, dzień później leszczanie zawitają do Zielonej Góry. Myślę, że jest to fajna gratka dla kibiców przed sezonem. Jeśli pogoda dopisze, to liczę też na dużą ilość naszych kibiców, którzy na pewno są spragnieni już ryku motocykli na W69. Później troszeczkę, można powiedzieć w cudzysłowie, schodzimy z tonu i jedziemy do Rybnika 27 marca. 2 dni później Zielona Góra, Rybnik przyjeżdża do nas z Piotrkiem Żyto na czele i to myślę, że to będzie takie ostateczne już przetarcie przed meczem ligowym, aczkolwiek myślę, że jeszcze co niektórzy nasi zawodnicy pojadą i w Memoriale Jancarza i w Memoriale Smoczyka. Także jest kilka turniejów indywidualnych, być może jakiś trening jeszcze odjedziemy przed pierwszym meczem, ale to będzie taki generalny sprawdzian, ten sparing z Rybnikiem u Zielonej Górze.
A ten dwumecz z Unią to jest pomysł menadżera Adama Skórnickiego, bardzo dobrze zdającego się z działaczami, z zawodnikami leszczyńskimi?
No myślę, że tak, że to też jest ten aspekt, aczkolwiek na początku sezonu warto pojechać z przeciwnikiem, który, że tak powiem, swoją techniką jazdy jest bezpieczny dla nas, bo tego doświadczenia jest, czy objeżdżenia jest mało, więc myślę, że tutaj przeciwnik czy zawodnicy Unii są na tyle technicznie wyszkoleni, że te sparingi powinny odbyć się bezpiecznie.
Wspomniał pan już o tym, że Martin Waculik i Mateusz Tonder próbne kółka kręcili w niemieckim Wittstock. Z kolei Martin Smoliński zapowiada, że na początku marca może się do Słowenii lub do Włoch wybrać, tak? Potrenować.
No tak, Martin tak zapowiada, aczkolwiek my też mamy swoje plany i jeśli będzie zgrupowanie drużyny, to na pewno się pojawi na tym zgrupowaniu. Wszystko jest, jak wiemy, zależne od pogody. Jeśli będzie pogoda sprzyjała, to na pewno chcielibyśmy pojeździć wspólnie. Jeśli te warunki będą gorsze w Niemczech, no to oczywiście chcielibyśmy, żeby nasi zawodnicy też pojeździli na innych torach, żeby już się objeździli i byli, że tak powiem, gotowi do pierwszych sparingów, bo to jest najważniejsze.
No to co, trzymamy kciuki za pogodę i wyczekujemy marca.
No tak, oby się to dobrze skończyło, żeby nie było załamania jak w zeszłym roku i żebyśmy mogli się dobrze przygotować do tego pierwszego meczu, to pogoda jest nam niezbędna.
W marcu ruszy już na dobre cała ta żużlowa machina, oby jak najszybciej. To wszystko w tym programie, za uwagę dziękuję, Jakub Lesiński, kłaniam się i do usłyszenia.
W każdy wtorek o 12:30 magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.